Posąg Nebukadnesara. Król Nebukadnesar zbudował posąg ze złota. Mierzył on 60 łokci wysokości i 6 łokci szerokości. Ustawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następnie król Nebukadnesar rozesłał posłów. Mieli zgromadzić satrapów, namiestników, zarządców, doradców, skarbników, sędziów, urzędników i wszystkich rządców prowincji. Władca życzył sobie, aby przybyli na poświęcenie zniesionego przez niego posągu. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zarządcy, doradcy, skarbnicy, sędziowie i urzędnicy i wszyscy rządcy prowincji, by uczestniczyć w poświęceniu posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed tym wzniesionym przez niego posągiem. Wówczas wystąpił herold, zawołał z całą mocą: rozkazuje się wam, ludy, narody i języki, gdy tylko usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, padnijcie i złóżcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie złoży pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. Dlatego w chwili, gdy cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, ludy, narody i języki upadły i złożyły pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Wtedy w związku z tym rozkazem króla zjawili się u niego pewni Chaldejczycy i złośliwie oskarżali Żydów. Zwrócili się do króla Nebukadnesara w te słowa: królu, żyj na wieki. Ty, o królu, wydałeś rozkaz, że każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, ma paść i oddać pokłon złotemu posągowi. Ostrzegłeś też, że kto nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca. Otóż są tu pewni Żydzi, którym powierzyłeś w zarząd prowincję babilońską, Szadrak, Meszak i Abednego, którzy nie podporządkowują się, o królu, twojemu rozkazowi, nie czczą twoich bogów i nie składają pokłonu wzniesionemu przez ciebie złotemu posągowi. Nebukadnesar w złości i oburzeniu rozkazał sprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Stawiono ich zatem przed królem, a Nebukadnesar zapytał: czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca. I który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się tak. Odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadome, o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. W Nebukadnesarze wezwał gniew na Szadraka, Meszaka i Abednego. Jego twarz wykrzywił grymas złości. Rozpalić piec 7 razy mocniej niż zwykle, rozkazał. przywołał też najsilniejszych żołnierzy swojej gwardii, rozkazał im związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich prosto do ognia. Mężczyzn związano jak stali, w płaszczach, spodniach, czapkach, szatach i tak wrzucono ich do rozpalonego pieca. Ale ponieważ rozkaz króla był tak surowy, a piec tak rozpalony, płomień zabił żołnierzy, którzy wrzucali Szadraka, Meszaka i Abednego. Ci trzej mężczyźni, natomiast Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli do wnętrza pieca związani w sam środek rozstrzelałych płomieni. Wtem król Nebukadnesar zaniepokoił się. Wstał gwałtownie. Czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn? Zapytał swoich doradców. Owszem, wrzuciliśmy, królu, odpowiedzieli. A król na to, to dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Są rozwiązani, chodzą wśród płomieni i bez szkody, a wygląd czwartego przypomina anioła. Nebukadnesar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca. Zawołał, Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie, podejdźcie tutaj. I wtedy Szadrak, Meszak i Abednego wyszli spośród płomieni. Wokół nich stłoczyli się satrapowie, namiestnicy, zarządcy i doradcy króla. Byli zdziwieni, widząc tych mężczyzn. Oto ogień nie tknął ich ciał i nie osmalił im włosa na głowie. Ich płaszcze nie były zniszczone i nawet ich nie przeniknął swąd ognia. Nebukadnesar powiedział, błogosławiony niech będzie ich Bóg, Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego. On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Ochronił tych, którzy na nim polegali, którzy nie zważali na rozkaz królewski i woleli poświęcić swe ciała, niż uczcić i złożyć pokłon innemu Bogu poza ich własnym. Dlatego wydaję rozkaz, że każdy z jakiegokolwiek byłby ludu, narodu lub języka, kto zbluźniłby przeciwko Bogu, Szadraka, Meszaka i Abednego, ma być poświatowany, a jego dom zamieniony w kupę śmieci, bo nie ma innego Boga, który mógłby uratować w taki sposób jak ten. Potem król zadbał o powodzenie Szadraka, Meszaka i Abednego w powierzonej im prowincji babilońskiej. Wyznanie Nebukadnesara. Nebukadnesar, król do wszystkich ludów, narodów i języków, które zamieszkują całą ziemię, pokój niech wam się pomnaża. Uznałem za właściwe oznajmić wam o znakach i cudach, których dokonał na mnie Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jak potężne są jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie.
Dziękuję bardzo. Niesamowita historia. Może łatwo się tak lekko czyta to, co się tutaj dzieje, ale osobiście nie chciałbym być na ich miejscu, tak? Nie jest to łatwe, kiedy mamy poświęcić swoje życie. Dzisiaj możemy mówić, że bez problemu możemy iść, tak? A czasami, kiedy przychodzą jakieś takie małe próby, zawodzimy. Okazuje się, że nie dochowujemy w czymś wierności. I dobrze jest spojrzeć, tak, i po prostu zwracać się do Boga o wiarę, tak, o moc, o to, żeby jednak móc być tutaj na tej ziemi światłem, tak, tej wielkości Bożej. I kiedy patrzymy się na naród izraelski, to możemy widzieć, że oni w Babilonie znaleźli się tam ze względu na swoje postępowanie. I możemy widzieć, że że mieli tam po prostu być. Zresztą Izajasz mówił o tym, że naród izraelski będzie uprowadzony do Babilonu i po prostu będzie doświadczany w tym. Izajasz po prostu to zapowiedział, że i Asyria, i Babilonia dokonają sądów nad Izraelem. I kiedy patrzymy się na Izraela, to widzimy, że Bóg umieścił naród izraelski w takim piecu, możemy powiedzieć ognistym, w takim palącym doświadczeniu. I Izajasz też mówił o tym, że oto wytapiam cię jak srebro, próbuję cię w piecu cierpienia. I no w porządku, tak? Kiedy patrzymy się na Izraela, który postępował grzesznie, to rozumiem, że Bóg chciał wytopić, wypróbować, ale kiedy popatrzymy się na Daniela, kiedy się popatrzymy na Ananiasza, Miszaela i Azariasza, to widzimy tam mężów, którzy byli wierni, tak? A jednak mimo to znaleźli się w tym samym położeniu, co ci ludzie, czy ta część narodu, której nie zależało, tak, na relacji bliskiej z Bogiem, na życiu z Bogiem. Oni znaleźli się w tym samym miejscu i byli poddani też bardzo ciężkim doświadczeniom, tak, właśnie ci młodzi, bogobojni ludzie. I jak to jest, że te trudne, tak, doświadczenia spadły na tych wiernych ludzi? Jak to jest, możemy się zastanowić, jak to jest, że właśnie my możemy chodzić wiernie, tak, a jednak jakieś doświadczenia cierpienia, jakieś doświadczenia trudu otrzymujemy, tak, w naszym życiu. I jest jedna rzecz, która tutaj bardzo fajnie pokazuje to, że Bóg to czyni, aby było Jego imię rozsławione. I to jest jedna z rzeczy takich istotnych, kiedy myślimy o jakichś doświadczeniach w naszym życiu, kiedy myślimy o jakichś próbach, że Bóg chce po prostu, żeby Jego imię było wysławiane. I tak jak możemy zobaczyć w świadectwie, tak, które dzisiaj było składane, że to doprowadziło, ta sytuacja, do tego, żeby była oddana Bogu cześć, żeby była oddana Bogu chwała. Kiedy patrzymy się na Daniela, kiedy patrzymy się dokładnie tutaj na tych trzech, może nie Daniela, tak, ale trzech tych mężów, to możemy zobaczyć w 28 wierszu takie słowa, które wybrzmiały z ust Nebukadnesara. Nebukadnesar odezwał się i rzekł: błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a ciała swoje ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Czyli możemy zobaczyć tutaj, że jaki był efekt tego ich tego cierpienia, bycia w tym piecu, tym wielkim doświadczeniu, po prostu zamienili rozkaz królewski. Jaki był rozkaz królewski? Rozkaz królewski jest opisany w 5 wierszu. Jest napisane, że oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Tak? Czyli tutaj z rozkazu mieli się pokłonić temu królowi, a oni się nie pokłonili i zmienili ten rozkaz, tak? Do czego doszło? Do tego, że Nebukadnesar ogłosił, że Królestwo Boże jest królestwem wiecznym, a jego władza jest z pokolenia w pokolenie. I to, w jakiej sytuacji oni się znaleźli i przeszli przez te cierpienia, wpłynęło na oddanie po prostu Bogu chwały. I tak samo wydarzyło się z królem Dariuszem, kiedy po tym perskim, tak, królu po prostu zaczął wychwalać Boga. I to mamy w 6 rozdziale zapisane. Tak, 6 rozdział, 26 i 28 wiersz. A potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści: pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie, na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. I to, co możemy zobaczyć, to właśnie to samo, tak? Taką samą reakcję. To miało doprowadzić, to cierpienie, tak? To bycie w tym doświadczeniu miało doprowadzić do tego, żeby osoby mogły oddać Bogu chwałę. Więc wrzucenie, kiedy myślimy o wrzuceniu ludzi, tak, ludu Bożego w doświadczenia, w taki ogień doświadczeń, to powinniśmy się patrzeć właśnie z tej perspektywy, tak, że to ma służyć do uwielbienia Boga, do wywyższenia Jego, do pokazania, jakim On jest potężnym, czego dokonuje. I takie rzeczy właśnie się dzieją, tak, kiedy możemy słyszeć, że ktoś choruje, tak, na nieuleczalną chorobę, tak, albo jest w jakimś trudnej takiej sytuacji, a Bóg wyciąga z tego, tak. To jest wielka chwała, tak. Tak samo jak ostatnio był Henryk Dedo, tak, ogłaszał, tak. No, on jest bardziej medialny, tak? I ta wieść o nim, tak, o tym jego doświadczeniu rozniosła się po całym kraju, tak? A nie tylko po całym kraju, jest też poza granicą. I to jest fajne, że możemy patrzeć się na te rzeczy nie tylko z tej perspektywy tego cierpienia, tego trudu, tego wyzwania, tego poświęcenia jakiegoś, ale możemy widzieć, patrzeć się na coś, co jest właśnie ogłoszeniem tej Bożej chwały, tego Bożego majestatu, tego Bożego działania. I to jest, no myślę, że takie ważne, tak, kiedy patrzymy się na ten rozdział, na ten fragment Słowa Bożego. I mamy tutaj opisanych mężów judzkich. Oni nie oddali pokłonu złotemu posągowi, co skutkowało to, że zostali wrzuceni do tego rozpalonego pieca ognistego. Napisane jest, że ten piec był rozpalony 7-krotnie, tak, do granic możliwości, do po prostu już bardziej się nie dało, tak, tego rozpalić. I nawet w tak wielkim, skrajnym doświadczeniu oni byli zachowani. I kiedy patrzymy się na to, co tutaj miało miejsce, tak, to możemy zobaczyć rzeczy, które Bóg zapowiedział przez Izajasza, który w sumie był przed Danielem i ogłaszał coś, co wydarzy się w czasach ostatecznych. O czymś, gdzie jeden naród, tak, czyli Izrael, będzie wrzucony właśnie w taki kocioł, tak? W taki rozżarzony piec ognisty. I możemy widzieć, że będzie to czas, kiedy naród izraelski znajdzie się w otoczeniu wszystkich narodów, które będą chciały go zabić, tak? Które będą chciały go zniszczyć, które będą chciały wykorzenić go, wyciąć w pień. A mimo to, jak wiemy, co Słowo Boże mówi, on będzie wyratowany, on będzie zachowany. I to w sposób właśnie taki ponadnaturalny, tak? W sposób taki, gdzie Jezus Chrystus rozprawi się z tymi wszystkimi narodami. I mamy w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale, też taką historię, kiedy Piotr był w więzieniu. Przeczytam i przypomnę. 12 rozdział Dziejów Apostolskich od pierwszego wiersza. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórką żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po świecie paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga owej nocy. Gdy Herod miał już wyprowadzić Piotra, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko, i opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: oparz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak, i rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się, dzieje za sprawą anioła się dzieje, że jest to rzeczywistością, tak? Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się ma sama, która się im sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Więc mamy tutaj równie podobną sytuację, gdzie interweniuje anioł Boży i w ponadnaturalny sposób wyprowadza z tego ucisku, tak? Z tego miejsca, w którym było no, takim utrapieniem, tak? dla Piotra. Jest napisane, że uczynił to anioł pański i po prostu też te łańcuchy, którymi był związany, one opadły, tak? I podobną sytuację czytaliśmy w Księdze Daniela, tak? Że kiedy tych trzech Judejczyków było wrzuconych do tego ognistego pieca, to strzegli, kto ich strzegł? Anioł. Również w taki ponadnaturalny sposób ci trzej mężowie doznali ratunku. Za chwilę dojdziemy do miejsca, w którym, o które chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Będzie to z Izajasza, ale myślę, że jest to ważne, co tutaj jest napisane, bo ono tak dość obrazowo pokazuje rzeczy, które właśnie wydarzą się z narodem izraelskim, i że jest coś takiego istotnego, na co możemy nie zwracać uwagi, kiedy myślimy o Bożym zbawieniu, o Bożym ratunku. W Księdze Daniela czytamy, że kiedy związano mężów, to oni byli wrzuceni przez innych mężów, tak? Byli po prostu wprowadzeni, mieli wrzucić do tego rozpalonego pieca, ale jest napisane, że oni sami spłonęli. Kiedy myślimy o ratunku Bożym, o zbawieniu, to rzadko, myślę, zwracamy uwagę na to, że czasami, kiedy Bóg dokonuje ratunku, to z innej strony dokonuje też zabicia, tak? Giną ludzie w tym samym czasie. Możemy widzieć, że tutaj, kiedy mieli zostać wrzuceni do tego pieca, zginęli ci, którzy wrzucali do tego pieca tych trzech Judejczyków. Kiedy patrzymy się na przykład z Dziejów Apostolskich, ten z Piotrem, który był w więzieniu, to w 19 wierszu tego 12 rozdziału jest napisane, że Herod zaś kazał szukać Piotra, a gdy go nie znaleźli, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadził ich na stracenie. Tak? Czyli jak bardzo może rzadko myślimy o tym, że kiedy Bóg zachowuje, swój lud, to przy tym giną inni ludzie. I nie dzieje się to bez Bożej woli, tak? Jest to trudne dla nas, bo jest to tym bardziej trudne, kiedy patrzymy się na współczesny Izrael, tak? I jak patrzymy się na ten Izrael, patrzymy się na wydarzenia, które dzieją się, to możemy mówić i być nawet oburzeni, tak, jako chrześcijanie, że jak to jest? Przecież tam tyle dookoła tych osób ginie, tak? Którzy żyją, tak? Tam giną i matki, i giną i dzieci, i różne inne osoby, tak? Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, jak Słowo Boże mówi w tym temacie, że kiedy Bóg myśli o zamiarze zbawienia, tak, to czasami po prostu inne osoby umierają. I jest w Izajasza w 43 rozdziale takie bardzo ważne słowo. Od pierwszego wiersza przeczytam. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Moim jesteś. I tutaj w tym pierwszym wierszu Izajasz mówi o tym, że pomimo tego, że naród izraelski był w takim miejscu, miał być w takim miejscu cierpienia, to Izajasz wzywa naród izraelski, żeby oni się po prostu nie bali Boga, tak? Dlatego, że Bóg ich kocha i Bóg chce to dla ich dobra. Od 2 do 4 wiersza czytamy takie słowa: gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem. Daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Kiedy patrzymy się na te słowa, to one są mocne, tak? One po prostu wstrząsają, tak? Jak to jest, że Bóg daje Egipt i Bóg daje Etiopię i Sabę za swój naród? I to właśnie będziemy mogli widzieć w Słowie Bożym i widzimy w Słowie Bożym, kiedy Zachariasz mówi w 12 rozdziale o ostatnim dniu sądu, tak? Że żeby zachować życie narodu izraelskiego, żeby zachować Izraela, on będzie musiał zabić wiele ludzi. I może często nie myślimy o tym, bo myślimy o czasie, kiedy jest głoszona Ewangelia, kiedy mamy dbać o to, żeby zachowywać ludzi, żeby ratować ludzi, tak, z tej drogi, którą idą. A jednak Słowo Boże mówi o tym, że to, co się dzieje tak wokół Izraela obecnie, to nie jest takie bez przyczyny. Jest to po prostu Boże działanie, bo Bóg dba o swój naród. Izajasz właśnie zapowiada, że Bóg będzie chronił naród w trudnych sytuacjach, które będą się wydawały takie beznadziejne. I pomimo tych trudnych sytuacji, które są, no Bóg kocha ten swój naród i sprawi, że będą właśnie ginęli ludzie w Egipcie, Etiopii, Sabie, a Izrael będzie zachowany. I to jest takie bardzo trudne, myślę, w obecnych czasach do przyswojenia, tak? Bo jako wierzący możemy być oburzeni, tak? Tym, że jest taki naród izraelski i tam dzieją się wojny, tak? Tam giną ludzie dookoła nich, a jednak Słowo Boże mówi, że Bóg robi wszystko, żeby zachować ten naród, żeby dojść do tego celu, tak, który Bóg wyznaczył. I piąty wiersz tego Izajasza, w piątym wierszu czytamy: nie bój się, bo ja jestem z tobą, ze wschodu przywiodę twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę cię, do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj, przyprowadź się moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Czyli mamy tutaj zapowiedź tego, że Bóg zgromadzi swój naród ze wszystkich krańców świata. Siódmy i ósmy wiersz. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem, wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy. I kiedy patrzymy się na Izraela, to możemy go zobaczyć zupełnie ślepego, tak? Możemy zobaczyć go zupełnie głuchego na Boga, a mimo to Bóg zachowuje go. I w czasie, kiedy będzie ten wielki ucisk, tak, dla narodu, kiedy będzie atak na naród izraelski, to jest powiedziane, że on po prostu będzie go chronił i zachowywał. A jaki będzie naród izraelski w tym czasie? Właśnie głuchy i ślepy. I mimo że jest taki głuchy i ślepy, to Bóg chroni. I to jest rzecz, która może ciężko przychodzić nam do głowy, bo wiele razy słyszałem takie oburzenie, że jak to jest, że taki naród, taki lud, który tak daleko jest od Boga, jest przez Boga chroniony. A jednak Słowo Boże mówi, dlatego że Bóg kocha naród izraelski i chce doprowadzić do tego, żeby mógł prawdziwie zawołać, mógł prawdziwie przyjść do Niego. Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przyszłych wydarzeniach? Niech pozostawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono to prawda. I Bóg właśnie w przeszłości nie wzywał innych narodów do tego, żeby one zwiastowały Bożą chwałę, ale stworzył Izraela. Izrael był tym synem, tak, który miał wychwalać Boga. Jest napisane o tym, że do Izraela należy synostwo, należy chwała, należą przymierza, nadanie zakonu, służba i obietnice. I które narody w tamtym czasie mogły świadczyć o tym wszystkim? Żadne, bo Bóg stworzył Izrael, tak? Uczynił Izraela po to, żeby mógł po prostu oddawać jemu chwałę. I mówi, że nikt inny nie mógł oddawać chwałę i to, co Bóg chce uczynić, to, co chciał uczynić, to jaki był jego plan, jaki był jego zamysł, możemy widzieć w wierszu 10, tak? Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i uwierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Czyli naród izraelski został stworzony, by mówił o Bogu, by mówił o chwale, i to się nie stało, ale to się wydarzy. I to jest przed. To jest cały czas przed, że Izrael będzie ogłaszał Bożą chwałę. I on będzie w tym miejscu, gdzie będzie świadkiem Bożej chwały. Ja jedynie, ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. I to naród izraelski musi uwierzyć. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was. I wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem Bogiem i nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki, gdy ja coś czynię, któż to zmieni. Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski, ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień i biadanie przemienię też w radosne okrzyki Chaldejczyków. I mamy tutaj opisane, że Bóg po prostu skruszy, tak? Te wszystkie więzy, te wszystkie pęta. Dalej, od wiersza 15 do 17 czytamy, że to Bóg dokonuje zwycięstwa i to Bóg walczy i zwycięża. Ja, Pan, jestem waszym świętym, ja, Stwórcą Izraela, jestem waszym królem. Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wyprowadza do boju wozy i konie, wojsko i siły zbrojne razem, a oto leżą i już nie powstaną, zgaśli, spłonęli jak knot. Czyli możemy zobaczyć, że tym Stwórcą, który chciał uczynić naród, żeby go chwalił, żeby go wysławiał, żeby mógł zanosić przed narody na tym świecie, jaki jest wspaniały Bóg, on to wszystko uczyni, bo on jest prawdziwym Zbawicielem. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czyż tego nie spostrzegacie? Tak przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Możemy widzieć, że w Jezusie Chrystusie dokonało się zbawienie nad wszystkimi narodami, tak? Nad wszystkimi ludami, ale nad Izraelem, jeśli chodzi o zbawienie Izraela, to się dokona. I to, co jest ważne, to to, że kiedy właśnie patrzymy się na ten naród izraelski, który jest dzisiaj, i kiedy on jest tak mały, tak? Kiedy jest tak mały, kiedy patrzymy się na te kraje, które go atakują, które są, przewyższają, tak? Że jest ich tak dużo, a mimo to oni są zachowani, bo Bóg ich miłuje. I to jest wspaniałe i to jest pocieszające, kiedy myślimy o naszym Bogu jako o kimś, kto mówi, że ochrania. O tym, że Bóg jest tym, który prowadzi przez różne trudności, przez różne doświadczenia. Mogliśmy widzieć w Daniela 3 rozdziale, jak wielkim doświadczeniem był ten piec ognisty, i on posłał anioła, który jakby rozwiązał te pęta, z którymi byli związani ci trzej Judejczycy. I wyszli cało z tego. Kiedy patrzymy się na naród izraelski, gdzie będzie wrzucony w taki wielki piec ognisty i też właśnie w taki ponadnaturalny sposób, gdzie Bóg przez Jezusa Chrystusa dokona zwycięstwa i położy trupem wszystkich tych, którzy byli przeciwko. Jest napisane w Psalmie 91, chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. I to jest wspaniały Bóg, który czyni dziwne rzeczy, który prowadzi rzeczy takimi trudnymi ścieżkami, tak? Myślę, że my jako ludzie byśmy to prościej tak ułatwili. Jakoś tak prościej to zrobili, tą drogę zbawienia. A jednak Bóg objawia swoją wielkość, swoją potęgę, swoją moc, swoje zbawienie, a pokazuje ludzką beznadziejność, ludzką grzeszność, ludzkie odstępstwo i tego, że tak naprawdę człowiek nie szuka Boga, jest ciągle przeciw Bogu i że tylko z łaski Bożej człowiek może iść z Bogiem. Że tylko z łaski Bożej człowiek może szukać Boga. Że tylko z łaski Bożej człowiek może się przybliżać do Boga. To pokazuje naprawdę majestat Boży i to, że gdyby nie Boże działanie względem nas, to nikogo by nie było przy Bogu. To jest łaska dla nas. Czy takiego Boga nie warto chwalić, że pokazuje swoją moc, wybawia? Z ilu rzeczy w swoim życiu, jakbyś miał policzyć, czy miała policzyć, zostałeś wybawiony? Ile rzeczy, w ilu rzeczach, nawet takich błahych, ale do których wołaliśmy, On wybawiał. To jest łaska Boża. Może nam się wydawać czasami, że jesteśmy czymś związani, jakimiś pętami. Jesteśmy w jakimś doświadczeniu. A jednak Bóg jest takim Bogiem, który rozwiązuje pęta, którymi jesteśmy związani i daje możliwość świadczyć o Bogu. Apostoł Paweł, kiedy był w więzieniu, kiedy był związany, kiedy nie mógł wyjść z tego więzienia, on chwalił Boga. I to było jego pole misyjne. I nie ma znaczenia, czy człowiek jest związany jakąś chorobą, czy jest związany jakimś miejscem. Zawsze może wysławiać Boga, zawsze może działać, zawsze może wychwalać Go. Jest napisane o niewolnikach w Nowym Testamencie, że jeżeli jesteś niewolnikiem, to jesteś kim tak naprawdę? Nie trap się, tak? Jesteś wyzwoleńcem Pana. I to jest wspaniałe podejście. To jest właśnie pokazane to, że nie ma rzeczy, które mogą związywać. I że nie ma sytuacji, w której człowiek wierzący nie może świadczyć o nim. To powinno nas zachęcać do tego, żebyśmy chcieli działać, chcieli go wysławiać, chcieli mówić o tym. Kiedy dzieje się jakaś choroba, kiedy, nie wiem, chorujemy i coś, może w domu pańskim czy w zgromadzeniu wierzących powiemy chwała Bogu, chwała Jezusowi, tak? A co mówimy, kiedy idziemy do ludzi niewierzących? Mówimy chwała Jezusowi? Jesteśmy tak samo konsekwentni? Czy mówimy, miałem dobrego lekarza? Myślę, że wychwalanie Boga pośród narodów, tak, pośród tych, którzy nie znają Pana, jest bardzo ważną rzeczą. On uczynił z narodem izraelskim, odpowiedział, ja stworzyłem cię po to, żebyś chwalił moje imię pośród narodów. I on nie dorósł do tego. Nie w tym czasie. Będzie. To jest jego przyszłość. A jak jest z nami? Czy pójdziemy w ślady Izraela? Czy pójdziemy w ślady tych Judejczyków, którzy wychwalają Boga w każdym doświadczeniu i będą zwracać uwagę na wielkość i majestat, tak, Boży? Że to On mnie zbawił, że to On mnie wyratował, że to On dokonał rzeczy, które wyrwały mnie z czegoś. Bądźmy światłem dla ludzi. Bądźmy światłem dla narodów, bądźmy światłem w domu, bądźmy światłem w rodzinie, w pracy, gdziekolwiek się znajdujemy. Wychwalajmy naszego Boga i niech te rzeczy, które są, niech ten ogień doświadczeń, tak, w którym jesteśmy, niech powoduje, że inni po prostu będą chwalić Boga. Amen.